Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Administracja państwowa jest służbą obywatelom, przypomniał papież, spotykając się z włoską administracją terytorialną.
W Moskwie odsłonięto pomnik Jana Pawła II.
W Przemyślu obraduje Episkopat Polski.
14 października witają państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Głęboki wpływ wiary chrześcijańskiej i związanych z nią wartości na kulturę Włoch i ich dziedzictwo artystyczne przypomniał papież, przyjmując w Watykanie 200-osobową grupę włoskich urzędników zwanych prefektami. Są to zależni od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawiciele administracji rządowej w prowincjach, będących we Włoszech odpowiednikiem powiatów. Benedykt XVI podkreślił, że Kościół pragnie wszędzie służyć ludziom. Szanując właściwe kompetencje innych instytucji, chce wraz z nimi budować życie społeczne na miarę człowieka.
W tej swojej misji Kościół może liczyć na czynną współpracę prefektów, których funkcją jest gwarantowanie praw obywatelskich. Pragnę zachęcić do kontynuowania tego wzajemnego porozumienia w interesie obywateli i dobra wspólnego. Nie zapominajcie, że administracja publiczna jako narzędzie państwa ma na celu służenie obywatelom. Roli osób pracujących w administracji publicznej nie powinno się postrzegać bezosobowo i biurokratycznie. Należy ją raczej widzieć jako troskliwą pomoc udzielaną obywatelom w duchu służby. Wasza delikatna rola polega na obronie najsłabszych, co jest jeszcze bardziej złożone i uciążliwe w obecnych warunkach niepewności społecznej i ekonomicznej. Nie zniechęcajcie się trudnościami i niezrozumieniem. Bądźcie zawsze gotowi traktować powierzone wam sprawy z wielkim poczuciem obowiązku i roztropnie. Niech wam nigdy nie zabraknie poszanowania prawdy ani odwagi w obronie najwyższego dobra. Funkcje publiczne wymagają pełnienia ich z wielką godnością i głębokim poczuciem odpowiedzialności.
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji to tytuł dwudniowego spotkania zaangażowanych w nią przedstawicieli diecezji, zakonów, parafii i ruchów kościelnych z różnych krajów świata. Rozpocznie się ono jutro w Watykanie. Organizatorem jest Papieska Rada do spraw nowej ewangelizacji. O cele inicjatywy zapytaliśmy przewodniczącego tej niedawno powstałej dykasterii, arcybiskupa Rino Fisichella.
Pierwszym celem jest zaprezentowanie Ojcu Świętemu przynajmniej przedstawicieli wszystkich instytucji i grup kościelnych, które już od dłuższego czasu prowadzą nową ewangelizację. Nie zapominajmy też jednak, że wydarzenie to przeżywamy w październiku, miesiącu misyjnym. Przybędą tysiące osób. Będzie ich dużo, ale zawsze niewiele w porównaniu z tymi wszystkimi, którzy na świecie, zwłaszcza na Zachodzie, działają obecnie jako nowi ewangelizatorzy. Ważny jest temat spotkania. Jest to wyrażenie zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich. Słowo Boże szerzy się i rośnie. Chcemy przedstawić Kościołowi nowych ewangelizatorów, bo przez ich działalność poznaje się Słowo Boże i wzrasta liczba uczniów Pana.
Jutro rano w nowej auli synodalnej w Watykanie spotkają się osoby odpowiedzialne za instytucje i grupy kościelne prowadzące nową ewangelizację. Udział zgłosiło ponad 30 episkopatów krajowych, a także liczne ruchy kościelne. Po południu tysiące ludzi zaangażowanych w działania ewangelizacyjne zbierze się w auli Pawła VI. Wysłuchają tam świadectw i spotkają się z Ojcem Świętym.
Właśnie w przeddzień spotkania nowych ewangelizatorów odbywa się w Rzymie kongres Kobiece oblicze nowej ewangelizacji. Został zorganizowany przez Instytut Wyższych Studiów o Kobiecie przy papieskim Ateneum Regina Apostolorum. Na program składają się wystąpienia szeregu kobiet, zarówno świeckich, jak i zakonnic, zaangażowanych w różne dzieła ewangelizacyjne. Są wśród nich zarówno siostry misjonarki pracujące wśród ubogich trzeciego świata, jak i osoby poświęcające się służbie ludziom w krajach europejskich. Większość uczestniczek kongresu o kobiecym obliczu nowej ewangelizacji to Włoszki, ale jest też na przykład żona byłego premiera brytyjskiego Cherry Blair z zawodu adwokat.
W Wiedniu podpisano dokument fundacyjny Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego Króla Abdullaha. Ten nowy międzynarodowy instytut, ufundowany przez władcę Arabii Saudyjskiej, ma być forum dyskusji i pokojowego rozwiązywania problemów wspólnot religijnych na świecie. W ceremonii wziął udział kardynał Jean-Louis Thoron, przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego. W wywiadzie prasowym stwierdził, że Stolica Apostolska ma zamiar być stałym obserwatorem i mieć swego przedstawiciela w komitecie zarządzającym centrum. Nie określono jeszcze daty, kiedy wiedeński ośrodek rozpocznie działalność. Jego finanse zabezpieczy strona saudyjska, tworząc fundację, która ma też chronić przed politycznymi wpływami na podejmowane tam rozstrzygnięcia.
Kardynał Thoron, pytany o wolność religijną w Arabii Saudyjskiej, zauważył, że strona watykańska nie jest naiwna, jeśli chodzi o problemy wyznaniowe w tym kraju. W jego przekonaniu muszą być one rozwiązane. Francuski purpurat przyznał, że gest saudyjski związany z Fundacją Centrum Dialogu w Wiedniu jest bardzo odważny. Wyraził również nadzieję, że przyczyni się to do polepszenia sytuacji niemuzułmanów w samej Arabii Saudyjskiej. Jak wiadomo, kraj ten nie respektuje międzynarodowych standardów dotyczących wolności religijnej. Niemuzułmanie nie mają prawa do budowania miejsc kultu, a konwersja z islamu grozi śmiercią. Specyficzne odniesienie do innych religii królestwa rządzonego przez dynastię Saudów zdecydowało, że centrum dialogu nie mogło powstać w tym muzułmańskim kraju. Duże wątpliwości dotyczą też tego, czy wiedeńskie centrum w jakikolwiek sposób poprawi sytuację prześladowanych wyznawców Chrystusa w krajach zdominowanych przez muzułmanów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
W centrum Moskwy odsłonięto pomnik Jana Pawła II. Monument jest darem ambasady polskiej i fundacji Semper Polonia. W czasie uroczystości przypomniano, że choć nigdy nie ziściło się papieskie marzenie o pielgrzymce do Rosji, to teraz w stolicy kraju stanął pomnik papieża Polaka.
Odsłonięcia pomnika na tle skomponowanego na cześć Jana Pawła II Tedeum dokonał kompozytor Krzysztof Penderecki. Goście podkreślali wielkość osoby Jana Pawła II, jego wkład w pojednanie chrześcijan i dialog międzyreligijny.
Ten pomnik będzie taką pamiątką nie tylko o obecności Kościoła katolickiego w naszym kraju.
Przedstawiciel Konferencji Biskupów Katolickich Rosji ksiądz Igor Kowalewski
również będzie znakiem pojednania pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem prawosławnym w Rosji. Będzie również znakiem obecności chrześcijaństwa i wartości chrześcijańskich w naszym kraju.
Pomnik błogosławionego Jana Pawła II znalazł się na dziedzińcu Biblioteki Literatury Obcej wśród pomników Aleksandra Mienia, Mahatmy Gandiego, Dmitrija Lichaczowa, Leonarda da Vinci i innych przedstawicieli światowej kultury i sztuki. Posąg w naturalnych wymiarach ukazuje papieża uśmiechniętego, siedzącego na fotelu, trzymającego Biblię otwartą na prologu Ewangelii Świętego Jana z wyrytymi słowami: na początku było słowo. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Umyślne podpalenie mogło być przyczyną groźnego pożaru w siedzibie konferencji episkopatu Malawi. Do wydarzenia doszło w minioną niedzielę w stołecznym Lilongwe. Ogień strawił biura oraz pomieszczenia mieszkalne. Sekretarz generalny malawijskiego episkopatu, ksiądz George Buleya, stwierdził, że nie jest w stanie potwierdzić pogłosek o podpaleniu, choć wykluczyć tego nie można.
W ostatnim czasie media donosiły o napięciach na linii Kościół-Państwo w Malawi. Wpisały się one w rządową kampanię zwalczania krytyków władz, do których zaliczano również Kościół katolicki. W ubiegłym miesiącu spłonął z niewyjaśnionych przyczyn budynek ośrodka badań politycznych związanego z opozycją. Niedzielny pożar sekretariatu episkopatu mógł być z kolei następstwem serii krytycznych wypowiedzi malawijskich hierarchów na temat ograniczania swobód obywatelskich i autorytarnych ciągot rządzącej koalicji. Już wcześniej prezydent Bingua Mutharika atakował kościół, a zwłaszcza biskupa Josepha Zuzę, który szczególnie ostro potępiał nadużycia rządzących.
Sąd apelacyjny Hongkongu odrzucił odwołanie strony kościelnej dotyczące ustanawiania szkolnych organów kontroli niezależnych od właściciela. Wyrok kończy długoletnią batalię sądową prowadzoną pod przewodnictwem kardynała Josepha Zena. Zgodnie z nowym ustawodawstwem, szkoły specjalnego obszaru administracyjnego Chin mają zaaprobować komitety narzucone przez komunistyczną administrację Hongkongu. Zdaniem strony kościelnej nowe ustawodawstwo edukacyjne ma charakter dyskryminacyjny i rasistowski.
Celem władz jest możliwość ingerowania w zarządzanie szkołami katolickimi i ograniczenie wolności edukacji na wzór chiński. Na osłodę władze Hongkongu podporządkowanym szkołom proponują wsparcie finansowe. Natomiast tym, które się nie dostosują, grożą kary. Kardynał Zen przypomniał, komentując wyrok, że szkoły katolickie Hongkongu nie mogą żyć bez wolności. Chiński hierarcha zapowiedział, że jeśli prawo edukacyjne nie zostanie zmienione, szkoły będą zlikwidowane.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Aż 37 tematów zostanie poruszonych podczas rozpoczętego w Przemyślu trzydniowego 356. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi wybiorą m.in. nowego sekretarza generalnego episkopatu czy nowego przewodniczącego Komisji do Spraw Misji. Ważnym zagadnieniem, na co podczas spotkania z dziennikarzami zwrócił uwagę ksiądz Józef Kloch, rzecznik episkopatu, będzie również zatwierdzenie obrzędu pogrzebu związanego z kremacją ciała ludzkiego.
Jest przewidziany list pasterski właśnie z tej okazji, list, który będzie czytany we wszystkich kościołach w Polsce.
Rzecznik episkopatu przyznał, że biskupi zastanawiają się nad likwidacją funduszu kościelnego, który powstał w 1950 roku i jest rekompensatą za majątek kościoła i innych związków wyznaniowych przejęty przez PRL.
Aby uwspółcześnić, nazwijmy to, tę formę, jest taka propozycja strony kościelnej, aby zlikwidować fundusz kościelny, zamieniając go na dobrowolne przeznaczenie 1% z podatków na kościół bądź związek wyznaniowy, na taki, jaki kto chce.
Ksiądz Kloch zauważył, że nazwa podatek kościelny może być myląca, ponieważ nie chodzi o obłożenie wiernych dodatkowym podatkiem, ale ofiarowaniem 1% spłaconego podatku. Zebranie plenarne zakończy się w niedzielę mszą świętą w katedrze przemyskiej. Przypada wtedy 33. rocznica wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Eucharystia będzie dziękczynieniem za wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze. Będzie jej przewodniczył arcybiskup Józef Michalik, obchodzący w tym dniu srebrny jubileusz sakry biskupiej.
Na dwa dni przed rocznicą wyboru swojego profesora na stolicę Piotrową, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wspomina osobę i dzieło księdza Tadeusza Stycznia. Był on uczniem i następcą Karola Wojtyły na katedrze etyki KUL, a także założycielem Instytutu Jana Pawła II. Sympozjum przebiega pod hasłem Osoba i moralność w ujęciu księdza profesora Stycznia.
To z powodu nauczania etyki przez księdza Karola Wojtyłę młody salwatorianin Tadeusz Styczeń w 1955 roku rozpoczął studia w Lublinie. Szybko został najbliższym naukowym współpracownikiem swojego mistrza. Bronił się przed objęciem katedry etyki, powtarzając, iż woli być chłopcem na posyłki w firmie Wojtyły niż dyrektorem w swojej własnej. Został nim po wyborze nowego papieża, a studenci nazywali go małym księciem. Dziś mija pierwsza rocznica śmierci księdza profesora Tadeusza Stycznia. Obok podsumowania jego teoretycznego dorobku był czas na osobiste wspomnienia, po części zawarte w filmie dokumentalnym przygotowanym przez księży salwatorianów.
On był ceniony dlatego, że był myślicielem, a nie tylko profesorem etyki.
Miał wielkie serce dla każdego człowieka, którego spotkał.
Ojciec Tadeusz był człowiekiem naprawdę świątobliwym. Widać był, że jest przepełniony Panem Bogiem.
Hołd wybitnemu kontynuatorowi myśli Jana Pawła II i zarazem dyskretnemu przyjacielowi błogosławionego papieża złożył kardynał Stanisław Nagi w specjalnym liście do uczestników sympozjum. Napisał o tym, jak wiele wniósł mały książę do dzieła wielkiego króla. My, jego uczniowie i przyjaciele, wiemy najlepiej. Dla Radia Watykańskiego z Lublina Krzysztof Chudzik.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.